Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
15 minut po 9. Żaneta Walentyn, witam Państwa. I goście w studio w Bydgoszczy jest z nami pani doktor Izabela Kapsa, socjolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Witam Panią.
Dzień dobry.
A w toruńskim studiu pan doktor Sławomir Sadowski, także socjolog i także z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Witam Pana, Panie doktorze.
Dzień dobry. Raczej odwołuję się do tradycji politologicznej niż socjologicznej.
A przepraszam, Proszę Państwa, chciałabym, żebyśmy dzisiaj omówili, tak jak co tydzień, wydarzenia mijającego tygodnia. Zacznijmy wobec tego od tego, co interesowało naszych słuchaczy, ale myślę, że zwłaszcza związkowców Solidarności. Próba wykluczenia, mówię próba, bo się nie udała, próba wykluczenia Jana Rulewskiego, czołowego związkowca, możemy powiedzieć, Solidarności lat 80., postać niezwykle barwną, uchodzącego wówczas za jednego z tak zwanych jastrzębi, krytykującego swego czasu i to bardzo działania Lecha Wałęsy. Teraz pan senator Jan Rulewski skrytykował założenia ustawy dezubekizacyjnej i w związku z tym Solidarność postanowiła go wykluczyć ze swoich szeregów. Czy uważa pani doktor, że ten gest, bo to myślę, że to bardziej działało w kategorii gestu, symbolu, ta próba wykluczenia pana senatora. Czy ten gest został odebrany źle przez społeczeństwo, że to się nie podobało naszym obywatelom? Czy raczej postawa pana senatora, który wystąpił przeciwko tejże ustawie, czy raczej to nie miało żadnego wpływu, bo społeczeństwo jest tak podzielone, że z jednej strony mamy zwolenników działań rządu, z drugiej strony mamy zwolenników opozycji i to niczego nie zmieniło.
To znaczy, ja bym się skłaniała jednak ku tej ostatniej opcji, dlatego że no, ostatecznie wiemy, że do wykluczenia nie doszło, więc może rzeczywiście, gdyby decyzja była inna, to tutaj te emocje by rozgorzały i dyskusja byłaby bardziej taka ożywiona. Natomiast w tej sytuacji no, na pewno ciekawe jest też sam ten spór, jakby on pokazuje jednak problem, jaki mamy z rozliczeniem przeszłości w Polsce. I tutaj rzeczywiście widać, że to się też pojawiło, bo w takim dyskursie medialnym mam wrażenie, że jednak mało kto podejmował kwestię, dlaczego pan senator Rulewski w ogóle wystąpił przeciwko tej ustawie. Że jednak bardzo się spłyca, no to jest chyba też cecha dzisiaj jednak mediów, że spłyca się pewne komunikaty do tego, że właśnie jest przeciwko ustawie dezubekizacyjnej, no to z broni byłych, tak, funkcjonariuszy. A wcale nie, bo w wypowiedzi pana senatora, jak się bliżej przyjrzymy, ten jego sprzeciw wobec ustawy, czy próba wprowadzenia poprawek, które, jak wiemy, nie zostały przez Senat przyjęte, ona się odnosiła do nawet rozszerzenia, tak, kręgu osób, które miałyby być objęte tym zmniejszeniem świadczeń emerytalnych. Poza tym samo to wystąpienie też dotyczyło procedury przyjmowania w ogóle ustawy. No i oczywiście w tle wiemy kryzys parlamentarny w Sejmie, prawda? Tak. Czyli jeszcze oprócz samej ustawy dezubekizacyjnej również głosowania nad budżetem. Również budziła wątpliwości natury prawnej, regulaminowej, tak? Więc ta wypowiedź jakby dotyczyła również tego. Natomiast no, wplątanie w ten spór, w sensie takim jakby właśnie dotyczący wykluczenia ewentualnego członkostwa pana senatora z Solidarności, oczywiście dotyczy tego, czy jakby sprowadza się do tego, kto jest z nami, kto przeciwko nam, tak? I to, już jest coś, co wpisuje się w ten dyskurs, który mamy dzisiaj w Polsce, czyli albo jesteśmy za rządem, albo przeciwko i właściwie nie ma możliwości ani prowadzenia jakby skutecznego dialogu, ani poszukiwania jakichkolwiek innych form, prawda? Czy jakby głębszej analizy tego, o co tak naprawdę chodzi.
Panie doktorze,
tak,
co pan sądzi o tej sytuacji? Czy to rzeczywiście był pusty gest i tylko właściwie skierowany w stronę zwolenników rządu?
Znaczy, to nie był pusty gest, ponieważ próba wykluczenia ze związku jednego z twórców tejże organizacji, organizacji, która z założenia miała być mocno pluralistyczną, która w praktyce skupiała ogromną paletę różnorodnych osób od członków jeszcze w owym czasie PZPR, kończąc na odradzającym się na przykład ruchu narodowym. W związku z tym organizacja ma zupełnie inną tradycję. Dzisiaj była to próba wykluczenia za inne poglądy osobę z organizacji, która tworzyła tą formułę pluralistyczną w naszym państwie. No więc bardzo powiedziałbym z punktu widzenia historii Solidarności coś, co zaprzecza tej historii. Druga rzecz, którą warto by postawić pytanie, to komu by to bardziej szkodziło? Czy Janowi Rulewskiemu, czy też Solidarności jako organizacji? Wydaje się, że Jan Rulewski ma taką pozycję w polskiej historii, ma taką pozycję we współczesnym świecie społecznym, politycznym, że dla niego to już byłoby jakby wszystko jedno. No poza pewno jakimś osobistym dramatem. Natomiast ograniczenie z punktu widzenia Solidarności swojego pluralizmu, no to mogłoby uderzać w związek, który i tak ma dzisiaj wiele takich skaz, jakby odwołanie się do tylko jednej tradycji Solidarności. Czy może nawet nie tyle tradycji, co do jednej koterii Solidarności związanej z uczestnictwem w nim w Związku Braci Kaczyńskich. No, to jest po prostu także w jakimś stopniu fałszowanie naszych dziejów, ukazywanie tych dziejów takich w sposób bardzo binarnym. Oto Ubekistan i my, czyści, uczciwi zwolennicy tradycji tej pierwszej Solidarności. Jest to po prostu fałszowanie historii i o tym też warto pamiętać.
Mówiąc pusty gest, miałam na myśli konsekwencje, bo co się wydarzyło? Pan senator nie został wykluczony z Solidarności. Prawdopodobnie zwolennicy wykluczenia go nie zostali przekonani, a te osoby, które uważały, że nie należy tego robić, też do niczego się nie przekonały. Czyli jakby pozycja przekonanych do jednej czy do drugiej strony sceny politycznej nie uległa zmianie, jak w przypadku wielu innych działań czy gestów, czy to opozycji, czy rządu.
No, tak. No ale można powiedzieć, że to pusty gest. No pusty gest raczej nie, ponieważ raczej jest to pogłębienie, o czym pani doktor przed chwilą zresztą mówiła, pogłębienie istniejących podziałów społecznych. I to jest, to się wpisuje w te pogłębianie podziałów, co nie jest niczym dobrym.
A kto wizerunkowo gorzej na tym wyszedł, pani doktor? Czy może nie nastąpiła żadna zmiana tutaj w wizerunku? Bo jak mówię, przekonanych
no właśnie, nie przekonanych przekonano. Nie przekonuje, prawda? Nieprzekonanych pewnie też i to tak no, z perspektywy jakby no, działań, tak jak tutaj pani zauważyła, no nic się nie zmieniło. Ale sam fakt podjęcia tego tematu, czy jakby zagrożenia, bo ja rozumiem, że to też miała być forma przez tych kilka ostatnich dni, prawda, jakiegoś takiego, no nie wiem, może czy szantażu, bo tam się pojawiła sytuacja taka, że pod warunkiem, że pan senator przeprosi, to wtedy nie zostanie wykluczony. Więc jakby sama dyskusja wokół tego, że jakby jego postawa miałaby być powodem do wykluczenia właśnie, jakby pamiętając o tym, kim był do tej pory, jakby jaki ma swoje zasługi dla tej organizacji, no już jest pewnym właśnie niepokojącym zjawiskiem, no bo burzy ten pluralizm myślowy, tak? Zresztą sam pan senator też się wypowiadał w tym kontekście właśnie, że jakby, no nie o to walczył, tak? Czy jakby nie to było, miało być intencją tej organizacji. Teraz się okazuje, że właśnie te ostre podziały, one tak mogłyby pozwolić na to, że ktoś, czy jakby w tej sytuacji zarząd miałby decydować, jaka linia poglądów jest jedynie słuszna, a wszystkich pozostałych z tej struktury wykluczamy, prawda?
Panie doktorze, chciał pan jeszcze coś dodać? Bo za chwilę przechodzimy do następnego tematu, proszę bardzo.
Znaczy, wydaje się, że tutaj nie ma... Sam problem w istocie rzeczy wydaje się bardzo błahy, natomiast wpisuje się w ten olbrzymi konflikt, który się pogłębia i który tak prawdę mówiąc nie bardzo wiadomo, jak się skończy.
Jak państwo oceniacie protesty studenckie? Zapowiadano jednak znacznie większą liczbę manifestujących uczestników. Tymczasem, no, protesty były takie lichutkie, proszę wybaczyć to sformułowanie. Studentów przyszło niewielu. Przeciwnie, zwolennicy obecnej polityki wskazują, chociażby na zdjęciach wskazują osoby, które popierały protest studentów. To byli uczestnicy też działacze KOD-u, osoby starsze, więc ukazują się w internecie takie zabawne memy. Panie doktorze, dlaczego się ten protest nie udał pana zdaniem? Czy studenci są niezainteresowani polityką, a może są po prostu zwolennikami polityki obozu rządzącego?
Ja myślę, że społeczność studencka dzisiaj jest w ogromnym stopniu odwzorowaniem poglądów naszego społeczeństwa i zapewne znajdują się i zwolennicy skrajnych poglądów politycznych, zwolennicy centrum, czy w końcu też i lewicy. Mhm. Natomiast jak się wydaje, nie zaistniało nic takiego, co musiałoby spowodować gwałtowną eksplozję emocji w środowisku studenckim i to jest chyba zasadnicze kwestia. No to, co mówiliśmy przed chwilą. Obie strony są okopane po przeciwległych stronach barykady. W sytuacji, kiedy nie występuje jakiś czynnik inicjujący emocje, no to takie troszkę zwołany ad hoc protest chyba nie mógł się powieść specjalnie.
Pani doktor, postulaty studentów były odzwierciedleniem postulatów manifestujących już wcześniej, 16 grudnia i te wcześniejsze protesty KOD-u, bo tam była mowa i o Trybunale Konstytucyjnym, i o wolnych mediach, i jeszcze kilka innych, między innymi gimnazja, także może to było nieprzekonujące dla studentów, bo to nie bardzo dotyczyło konkretnie ich środowiska, tylko generalnie polityki w Polsce.
Tak, ja myślę, że było dużo tematów, one są oczywiście ważne, natomiast to nie był taki czynnik, który mógłby spowodować, że albo jakby bardzo się mogli określić, prawda? Albo jesteśmy za, albo jesteśmy przeciw, albo coś, co mogłoby dotykać ich interesów, czy naruszać, prawda? Mhm. W przypadku protestu kobiet, chociażby tego październikowego, tam był jeden temat, który był bardzo jednoznaczny i spowodował też jakby taką sytuację, w której można było się łatwo określić. Natomiast tutaj było dużo, dużo postulatów rzeczywiście. Poza tym, pierwszy z tych punktów, jeśli już byśmy mieli szukać czegoś, co mogło dotyczyć studentów, czyli reforma edukacji, ona dotyczyła nie tylko gimnazjów, ale też jakby w tej perspektywie studenckiej tych zmian, które są zapowiadane. Ona poza gimnazjami oczywiście, która jest dosyć klarowna już w tej chwili, natomiast kwestia dotycząca szkolnictwa wyższego jest na tyle nieoczywista czy niejasna, jeszcze bardzo mglista, że też trudno powiedzieć jakby, czy są za, czy są przeciw, prawda? Więc pewnie to był taki czynnik. Czy dobrze w ogóle, że te środowiska w jakiś sposób też zaczynają funkcjonować w tej przestrzeni? Wydaje mi się, że jednak udało się gdzieś tam w ogóle ten głos zaznaczyć. Natomiast myślę, że to też jakby dzisiejsi studenci to już też trochę inna grupa niż studenci, nie wiem, jeszcze pewnie z 30 lat temu, prawda? Ale myślę, że też ten spór, który, może nawet nie spór, bo jakby te tematy, które były podejmowane, może trzeba było faktycznie wybrać sobie jakiś jeden temat, wokół którego łatwo byłoby się określić, jestem za czy przeciw. Natomiast co do tego, co zostało podjęte, one są oczywiście, to są ważne kwestie i rzeczywiście cały czas się wpisują w to, w ten dyskurs, czy jakby w te manifestacje, które były wcześniej. Natomiast nie było takiego właśnie, tak jak pan doktor powiedział, takiego ognia, który by zapalił, coś się stało i wychodzimy, prawda? Tylko gdzieś tam wpisuje się w ten dłuższy już taki proces ewentualnego podziału.
Ważne kwestie, ale liczba uczestników wskazuje na to, że dla studentów albo nieważne, albo jak mówię, nie zgadzają się z tymi postulatami.
Ja myślę, że jest jeszcze jedna opcja. To znaczy, to nie chodzi o to, czy nieważne, czy się nie zgadzają, tylko po prostu, żeby wyjść na ulicę, to już jest jakiś wysiłek, tak? Znaczy, można zgadzać się lub nie zgadzać z tymi postulatami, czy z tą krytyką rządu, bądź ewentualnie popierać. Natomiast już niekoniecznie trzeba wychodzić na ulicę. Tak jak mówię, mi się wydaje, że żeby wyjść na ulicę, żeby wziąć udział w takiej formie też demonstrowania swoich poglądów, to już by musiało zagrać coś na bardzo taki wysokim
bliższego
poziomie emocji.
Bliższego studentom.
Tak. Tak. Mhm.
Że jeszcze jedna kwestia, że współczesne pokolenie 20-latków to jest pokolenie, które wychowało się już w warunkach podwójnej alternatywnej rzeczywistości. Istnieje ten świat realny, ale istnieje też świat wirtualny, w którym oni są bardzo aktywni i tutaj pewno, aby wyjść do tego realu, to trzeba naprawdę bardzo istotnego impulsu, który by zmusił. Natomiast oni wypowiadają swoje poglądy, pewno zróżnicowane w świecie wirtualnym. Obserwujemy te powiedzmy dyskusje, także i na naszych lokalnych portalach internetowych, gdzie widać, że studenci tam są bardzo aktywni.
Czyli ten świat wirtualny może być też takim rodzajem, nie wiem, kanału ujścia emocji, tak, panie doktorze?
No zapewne. Ja jestem w ogóle zwolennikiem tezy, która stanowi, że oto mamy dwie rzeczywistości, które nawzajem się przenikają i które powstały w ciągu ostatnich 15 lat. Czy ta druga oczywiście. W związku z tym ona być może jest przez nas niedoceniana, chociaż w świecie prowadzone już są bardzo intensywne badania nad wpływem rzeczywistości wirtualnej nad światem realnym, a ma ona przejaw nie tylko w tym wymiarze lokalnym, czy jakimś skromnym, ale na przykład to dyskusja trwająca w Stanach Zjednoczonych od kilku miesięcy na temat wpływu hakerstwa rosyjskiego na wyniki wyborów w supermocarstwie. Zawsze bywał nacisk różnych państw na wybór elekcji w takiej czy innej społeczności, ale tutaj mamy właśnie ten zupełnie inny obszar oddziaływania, który stał się bardzo ważny i wydaje się, że też w jakimś stopniu oddziaływuje, czy na pewno w wielkim stopniu wpływa na postawy, zachowania naszych dwudziestolatków, czyli między innymi studentów.
O kolejnym ważnym obszarze, ale już nie świata wirtualnego, bo o polityce zagranicznej i ciągłości tej polityki mówić będziemy za chwilę. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd. Death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiali o ciągłości polityki zagranicznej w Polsce. Polityki w ogóle, ale to może na podstawie właśnie polityki zagranicznej, dlatego że też w ostatnim tygodniu ujawniono treść notatki, która powstała w 2008 roku i dotyczyła no, takiej strategii Polski wobec sąsiadów, wobec Unii Europejskiej. W treści tej notatki nie przytoczę teraz, nie zacytuję dokładnie, ale chodziło o to, że strategia polskich polityków przewidywała no, takie pozorne zbliżenie się do Rosji, tak żeby wywrzeć wpływ na Unię Europejską. 2008 rok, rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Teraz ta notatka ujrzała światło dzienne. Czy to pozostanie bez wpływu na przykład postrzeganie Polski przez naszych partnerów zagranicznych? Czy to jest tak, pani doktor, że mamy teraz inną opcję rządzącą, więc możemy ujawniać wszystko to, co robiła, czyniła, czy miała zamiary czynić jej poprzedni rząd, czyli Platforma Obywatelska i PSL?
Bardzo źle uważam, że się stało, że w ogóle zostało to ujawnione. Tak? W dyplomacji rzeczywiście pewne kwestie powinny zostać tajne i niezależnie od tego, czy się partie wzajemnie lubią, czy nie, czy się chcą bardzo mocno rozliczać, tego typu rzeczy, a zwłaszcza w kontekście polityki międzynarodowej, nie powinny być ujawniane. To jest jakby jedna rzecz, więc uważam, że tutaj się bardzo źle stało. Druga kwestia to jest to, w jaki sposób jest to też prezentowane, bo z tego, co tutaj zdążyłam już poczytać na temat wypowiedzi chociażby pana ministra Waszczykowskiego, ma to znowu chyba jako kolejny element służyć uzasadnieniu pewnych błędów, które pojawiły się przy organizacji wyjazdu delegacji polskich do Smoleńska. No więc mamy znowu manipulowanie pewnymi rzeczami. A dlaczego mówię manipulowanie? Dlatego, że w 2008 roku ja nie widzę żadnych powodów do tego, żeby ta polityka czy ta strategia międzynarodowa była taka, jaka jest zaprezentowana w tej notatce. Bo przypomnijmy sobie, jaka była, bo tutaj chodzi o dwa państwa partnerskie, o Rosję i Ukrainę. Z jednej strony w notatce pojawia się informacja o tym, że politykę czy relacje względem Ukrainy należy wzmocnić, utwardzić, tak, ze względu na to, że chociażby sytuacja wewnątrz państwa jest inna. I rzeczywiście taka była, bo od czasu pomarańczowej rewolucji pod koniec 2004 roku do tego 2008 roku już było wiadomo, że sam obóz pomarańczowy między sobą się skłócił. Mhm. W związku z czym najprawdopodobniej szansy na jakiekolwiek zmiany tam nie będzie. Więc jakby kontynuowanie wsparcia dla tego obozu no, w takiej postaci no, przynajmniej musiało ulec zmianie. Tak? Więc to jest jakby jedna kwestia. Więc jakby tutaj utwardzenie tej polityki, no wiemy, że za dwa lata i tak wygra Janukowycz, więc siłą rzeczy tutaj się sama Ukraina kieruje jakby na inny jakby też kierunek, czy na inną typ relacji z Rosją. To jest jedna rzecz. A jeśli chodzi o Rosję, to 2008 rok to jest czas, kiedy były wybory prezydenckie w Rosji i kiedy Władimir Putin decyduje się na to, żeby nie kandydować, no oczywiście konstytucja mu na to nie pozwala, ale no wiemy właśnie doskonale, że Łukaszenka, mimo tego, że również ograniczenia miał w konstytucji, dokonał pewnych zmian prawnych i jakby to mu nie przeszkodziło w dalszym rządzeniu. A na tamten czas Władimir Putin bardzo dbał o to, żeby ten jego wizerunek w Europie był taki no, bardzo demokratyczny. My oczywiście zdajemy sobie sprawę, jak wygląda praktyka, ale przynajmniej jeśli chodzi o kwestie prawne, o kwestie właśnie chociażby tych ograniczeń, zdecydował się na ruch, który był w Europie odbierany jako przestrzeganie przynajmniej tych zasad, które w konstytucji są zapisane. On później, owszem, dokonał zmiany, wydłużył kadencję prezydenta i tak dalej. Ja jakby to wszystko wiem, tylko że wtedy rzeczywiście obraz Rosji był no taki przynajmniej no zupełnie inny niż wiemy, jak później Rosja zareagowała chociażby w przypadku kryzysu krymskiego. Więc na tamten czas ja nie widzę w tej notacji, jakby w tej strategii właściwie niczego, co powodowałoby, że my jakoś się zachowaliśmy jako Polska, nie wiem, źle strategicznie, prawda, czy nieodpowiednio do sytuacji, która była na tamten czas. A dzisiaj to służy tylko i wyłącznie temu, żeby poszukać jakichś takich właśnie dowodów na to, że błędnie zbudowaliśmy tą politykę, że ta strategia miała prowadzić właśnie w jakimś kierunku, który rozumiem, że partii rządzącej miałoby uzasadnić to, że gdzieś tam no nie wiem, nie chcę tego słowa używać, bo się trochę boję tych teorii spiskowych, ale że Polska miałaby brać udział, tak, w tej katastrofie smoleńskiej, no bo taki przekaz też jest tutaj gdzieś tam obecny, więc Dla mnie to, co jest w strategii, absolutnie odpowiadało tej sytuacji, która była na tamten czas w Europie i rzeczywiście tym relacjom z Polską, z Rosją i z Ukrainą. Dzisiaj wiemy, że ta sytuacja jest zupełnie inna, więc też ja rozumiem, że te strategie muszą ulegać zmianie.
A to może świadczy o tym, że źle przewidywali sytuację, bo politycy powinni przewidywać, zwłaszcza ci, którzy zajmują się polityką zagraniczną. Jednak niewłaściwie przewidywali sytuację, dokonali złych wyborów. No, nie można tego chyba tak usprawiedliwiać, tylko że dziś wiemy, a wtedy nie wiedzieliśmy. Oni chyba powinni wybiegać do przodu.
No ale ja myślę, że dużo się zmieniło, odkąd mieliśmy kryzys na Ukrainie w 2013 roku, kiedy Janukowycz odmówił podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Czy można było to przewidzieć? No nie wiem, czy 5 lat wcześniej można było to przewidzieć. Pamiętajmy, że wtedy, tak jak powiedziano, raz, że Władimir Putin miał zupełnie inny kierunek. Pamiętajmy, że też przygotowywali się do Igrzysk Olimpijskich chociażby w Soczi. Więc też jakby dbałość o te relacje w Europie, taki nawet wizerunek globalny była zupełnie inna. No być może można było, ale dzisiaj ta polityka jest tak dynamiczna, że nie wiem, czy ktokolwiek z polityków, chociażby w kontekście nawet otwarcia prezydentury Donalda Trumpa, jest w stanie przewidzieć, co się stanie za kilka miesięcy czy kilka lat, więc nie wiem, czy nie za dużo wymagamy od tych polityków. Na tamten czas wydaje mi się, że było to adekwatne do sytuacji, która była.
A ujawnienie samej notatki, teraz ujawnienie, panie doktorze, uważa pan, że to nie ma żadnego znaczenia, czy jednak straciliśmy w jakimś stopniu wiarygodność? Skoro ujawniliśmy teraz w 2017...
Ja bym powiedział w ten sposób. Zgadzam się tu w pełni z panią doktor Izą, że nie ma tam nic takiego, co by było niestosowne. Że zarzuty niemalże o zdradę stanu ze strony tego chyba piszącego notatkę są po prostu absurdalne. Trzeba pamiętać o tym, że archiwa resortów spraw zagranicznych w świecie są pełne kilometrów akt różnych trafionych i nietrafionych analiz. Więc to jest nic. Natomiast pojawia się oczywiście to pytanie, które pani mi postawiła. Czy po co taką notatkę ujawniono? Skoro to jest jedna pewno z setek analiz, które zamawia co roku resort spraw zagranicznych. No, oczywiście zapewne wiele racji ma pani doktor Kapsa, mówiąc o tych kontekstach związanych na przykład z strategią smoleńską. Wydaje mi się jednak, że ukazanie tego tekstu miało raczej służyć przysłonieniu czegoś innego, czegoś o wiele bardziej wstydliwego dla ministra Waszczykowskiego, a tym wstydliwym momentem to było mianowanie Roberta Greya na stanowisko wiceministra spraw zagranicznych jesienią ubiegłego roku, który okazał się po pierwsze, że ma podwójne obywatelstwo, czyli był obywatelem Rzeczpospolitej dawno, dawno temu, ale jednocześnie Rzeczpospolitym obywatelem Stanów Zjednoczonych. Mm-hmm. Ale to jeszcze byłoby jakby pół biedy, gdyby nie to, że Gray podejrzewany jest o to, że był trudno mówić, że podejrzewany, był pracownikiem kadrowym wywiadu amerykańskiego. No to raczej trąci Banku Stanem.
To jest taki tajemniczy życiorys.
Trąci bardziej Banku Stanem niż suwerennym państwem, a ta teza o suwerenności Polski, o powstaniu Polski z kolan. To jest jedna z fundamentalnych zasad polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości.
Panie doktorze,
natomiast to jakby mocno się kłóci, więc biorąc pod uwagę jeszcze fakt, że oto pan Waszczykowski został, jak wszyscy pozostali ministrowie, poproszony o sprawozdanie ze swojej działalności, można było się obawiać, że dziennikarze będą... Notatka była ogłoszona dzień przedtem, że będą pytać, a dziennikarze pytają o sprawy Greya, natomiast Waszczykowski bardzo konsekwentnie odmawia odpowiedzi, kryjąc, że on nie komentuje spraw wewnątrzkadrowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Natomiast tu mamy do czynienia nie z jakąś tam sobie banalną sprawą kadrową, że ktoś tam został zwolniony niezgodnie z przepisami albo powołany. Tu mamy do czynienia z problemem fundamentalnym dla państwa. Kto nami rządzi? Czy osoby, które są w pełni wiarygodne dla naszego polskiego interesu narodowego?
Próbowałam zapytać o to, bo czas mi się nie zgadzał. Sprawa pana Greya to jest sprawa sprzed kilku miesięcy, więc dlatego nie zgadzało mi się to przykrycie, bo o Robercie Greju mówiło się
nieustannie
kilka ładnych miesięcy temu.
Dziennikarzy podejmowanych i ona jest kompletnie niewyjaśniona. Resort nie tylko, że nie wyjaśnia, ale w ogóle nie chce na ten temat nic
powiedzieć. Ale czy tu można mieć pretensje do ministra Waszczykowskiego bardziej, czy do służb? Bo przecież nie minister Waszczykowski prześwietla, tylko służby powinny to zrobić, więc chyba służby nawaliły.
No, ja nie wiem, czy minister wiedział, czy nie wiedział. Ja podejrzewam, że wiedział o przeszłości Greya. W związku z tym raczej ten, kto mianował, tutaj można by również i panią premier wkomponować cały ten problem. Więc to jest rzecz bardzo brzydko pachnąca dla aktualnie rządzącej ekipy. Mimo tego, że oczywiście to były służby państwa zaprzyjaźnionego. Tylko chciałbym przypomnieć, że kiedyś w Departamencie Stanu pojawił się wywiadowca zaprzyjaźnionego państwa Izrael, to został skazany w Stanach Zjednoczonych na 15 lat więzienia, a nie mianowany ministrem w swoim państwie czy gdziekolwiek. Więc to są bardzo, tym bardziej zły kontekst, jeżeli przyjmiemy stosunek Prawa i Sprawiedliwości do wszelkich ingerencji służb w życie publiczne. Prawda, tu już kilkakrotnie w naszej dzisiejszej dyskusji ten problem służb, chociażby w kontekście Jana Rulewskiego, też się pojawił, prawda? Więc no, to nie bardzo wszystko ładnie wygląda. Takie jest moje zdanie.
Proszę
Może
państw...
poszukuję drugiego dna w czymś, gdzie tego dna nie ma.
Proszę państwa, i na koniec od dawna mówimy o tym i Polacy mówią, i to pewnie też boli wielu polskich obywateli, że jesteśmy jednym narodem, a jakoby dwa. Mamy dwa plemiona, które, użyję takiego brzydkiego sformułowania, biją się pałkami po głowie. Jedni to są zwolennicy rządzącej partii i tego obozu, drudzy to są przeciwnicy, zwolennicy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej. Teraz zwolennicy SLD troszeczkę się przerzedzili, nawet SLD przecież nie weszła do Sejmu, ale no generalnie cała opozycja. I to tak, jeśli popatrzymy na sondaże, to jest tak mniej więcej opozycja kontra obóz rządzący, no 50 na 50. Ja wiem, że te sondaże wyglądają tak, że PiS ma największe poparcie, ale jakby połączyć jeszcze Nowoczesną z Platformą, ja oczywiście tutaj nie generalizuję i nie chodzi o kilka procent w tę czy w tamtą stronę. Polacy, generalnie Polacy są podzieleni na takie dwa obozy. Co musiałoby się stać, państwa zdaniem, żebyśmy poczuli, że jednak mamy tę wspólnotę, że są, oczywiście mamy różne poglądy, ale są sprawy nadrzędne, ważne i w tych sprawach jesteśmy zgodni. No to jest oczywiście racja stanu. To wszyscy wiemy, jak to powinno wyglądać, ale co powinno się stać, żeby tak to wyglądało, pani doktor?
Nic tak nie spaja jak wspólny wróg, no miejmy nadzieję,
wojna?
Że
nic no, chyba
takiego
nie.
Się nie stanie. Natomiast... No, szczerze mówiąc, też się zastanawiam, co by się musiało stać, żebyśmy jakby gdzieś tam zaczęli patrzeć inaczej. No może trzeba się jakby też pogodzić z tym, że ten podział jest jakimś elementem naturalnym też naszego, jeszcze też niezbyt może dojrzałego.
Ale taki podział do tego
Nie, no on jest oczywiście, jest on oczywiście bardzo destrukcyjny, tak? Bo rzeczywiście tutaj w tle mamy i relacje międzynarodowe, i wewnętrzne, i właściwie wszystkie kwestie dotyczące życia społeczno-politycznego też... ze względu chociażby na zmiany, jakie się w nich dokonują, powodują te podziały. No jest to na pewno jakby i z perspektywy takiej socjologicznej też zjawisko bardzo, myślę, niepokojące, no bo ono jest po prostu destrukcyjne, tak? Jakby my nie jesteśmy w stanie dzisiaj ponad te podziały zbudować jakiegoś tutaj porozumienia. Nie wiem, co by się musiało stać. No tak jak powiedziałam, no tutaj jedyna opcja byłaby taka, ale miejmy nadzieję, że nic takiego nie nastąpi. Natomiast czy kolejne wybory, czy kolejne jakby jakieś takie decyzje ze strony rządu, one właściwie nie powodują tego, że gdzieś tam pojawia się jakaś perspektywa na kompromis. No bo ja rozumiem, że to by mogło doprowadzić do jakiegoś porozumienia, czy jakby do znalezienia pewnych wspólnych.
Ale opozycja też zaostrza ten konflikt. To nie jest tylko tak,
ale
przynajmniej
no,
mi
dlaczego?
Się wydaje, kwestia rządu.
Ja już kilka razy na antenie tutaj jak byłam komentować, to mówiłam, dlaczego ten konflikt się zaostrza. Dlatego się zaostrza, że mamy problem od kilku miesięcy z podstawowymi gwarancjami bezpieczeństwa takiego obywatelskiego i demokracji, tak? Ja rozumiem, że można się różnić pod względem tego, czy mają być gimnazja, czy nie mają. Czy ma być, nie wiem, kwestia obniżenia wieku emerytalnego, czy nie. Ale na przykład, jeśli chodzi o rozdział władz, o kompetencje Trybunału Konstytucyjnego, o zasadę równowagi między poszczególnymi organami władzy i niezależności sądów na przykład, no to tutaj już dyskusji nie ma, dla mnie osobiście, tak? Że są pewne normy, które wypracowaliśmy...
Ale Platforma też miała zakusy i PSL na Trybunał
i trzeba było to zamknąć, moim zdaniem. Trzeba było to zamknąć, załatwić i jakby nie iść tą drogą, bo dla mnie nie jest usprawiedliwieniem błędnej polityki, czy błędów...
Jasne, zgadza się. Ale mnie chodzi o co innego, panie doktorze. Chodzi o to, że politycy mają swoje strategie, które realizują. Czasami mamy wrażenie, że to są strategie nie propaństwowe, a propartyjne. I to odbija się na społeczeństwie, bo społeczeństwo zaczyna też myśleć propartyjnie, a nie propaństwowo, w tym sensie, że w ogóle nie dopuszcza do swojego umysłu takiego oto faktu, czy takiej myśli, że opozycja może mieć rację, że mój sąsiad, który głosuje na inną partię niż ja, może mieć rację.
Wydaje się, że konflikt ten ma dwa poziomy. Pierwszy poziom to jest taki głęboki podział ideowy, zakładający dwie różne wizje Polski, taką liberalno-demokratyczną i konserwatywno-socjalną. I to jest konflikt, który występuje w wielu państwach i nie zawsze wzbudza tak gigantyczne emocje. A drugi to jest ten poziom personalny, czy pewna filozofia zarządzania państwa przez poszczególne osoby. I tutaj w naszym państwie ukształtował się model, który moglibyśmy określić jako zarządzanie poprzez konflikt. Generowanie konfliktów po to, żeby odróżnić się od innych. Patrzcie, my mamy rację, a oni chcą nas w jakiś sposób wyeliminować. I to jest nie tylko problem PiSu, to jest od 10 lat taki spór. Do czego to może prowadzić? Bo to jest problem, bo to, że jest konflikt, to jest pewno dosyć standardowe. Natomiast gdybyśmy popatrzyli na przykłady ze świata, to czasami takie personalne spory przy nałożeniu na konflikt ideowy prowadzą wręcz do dramatycznych wydarzeń. Ja bym tutaj przywołał taki niemalże anegdotyczny przykład Angolii. Po 75 roku kończy się wojna o wyzwolenie, powstaje niepodległa Angola i dwa obozy zaczynają walczyć o władzę. O władzę, która wydawać by się mogła jest teraz w rękach tego narodu, aby stworzyć szczęśliwą Angolię. Pojawia się trzech przywódców, Nieto, Sabimba i Dos Santos, i oni rywalizują między sobą. Rywalizacja polega na tym, że w momencie, kiedy ktoś przegrywa wybory, bierze Kałasznikowa na plecy i idzie do lasu. Kończy się ten problem około 2005 roku, kiedy wszyscy ci przywódcy historyczni umierają. Niestety mam wrażenie, że u nas ten problem dopiero zacznie się normalizować, kiedy wszyscy ci historyczni przywódcy znikną ze sceny politycznej. Nie życzę im oczywiście nagłej śmierci.
Czyli pana zdaniem to pokolenie, te kolejne pokolenia polityków, ale młodsze polityków w Sejmie, nawet z pierwszych stron gazet, one potrafiłyby się porozumieć?
Pewno są tacy, którzy by się potrafili, są pewno tacy, którzy by się nie potrafili. No kiedy słyszę niektórych, nawet wywodzących się z naszego regionu polityków, młodych całkiem, a wypowiadających się w sposób taki, jakby szli na wojnę i to wojnę totalną z przeciwnikiem, no to pewno się nie potrafią dogadać. Natomiast jest cała grupa polityków, którzy myślą inaczej i nie ma w nich takiej głębokiej, historycznej, zapiekłej niechęci do przeciwnika.
To dlaczego nie dochodzą do głosu? Czy dlatego, że zarówno opozycja, jak i obóz rządzący to są partie wodzowskie?
Tak, bo my mamy, to jest jedna z cech naszego systemu politycznego, który ukształtował się przez ostatnie kilkanaście lat, że oto w demokratycznym państwie, czy demokratycznym państwem rządzą niedemokratyczne partie. W tych partiach w zasadzie kariera, czy funkcjonowanie zależne jest woli lub braku woli prezesa. No, to jest dramatyczna historia.
Albo przewodniczącego.
Ale no tak, ja tutaj mówię prezes jako przywódcy, o przywódcy w ten sposób. Więc to jest, nie ma mechanizmu. Kiedy obserwujemy na przykład elekcje teraz we Francji, we wszystkich partiach były prawybory, poza oczywiście partią Marianny Le Pen. Prawybory, w których startowali nie ci, których wyznaczył prezes czy ktoś tam, tylko osoby, które uważały, ja jestem godny tego, by być liderem, przedstawiam się do was, wam jako potencjalnym wyborom. Tu są inni kandydaci i decydujcie, kto z nas ma was reprezentować. U nas tego kompletnie nie ma. Nawet te prawybory w Platformie Obywatelskiej, kiedy to przewodniczący Tusk wyznaczył dwóch Sikorskiego i Komorowskiego do prawyborów. To raczej kpina, groteska, a nie rzeczywiste mechanizmy demokratyczne.
To może, pani doktor, należałoby jednak baczniej przysłuchać się i przyjrzeć się postulatom Kukiz 15, bo oni proponują w ogóle zmianę ordynacji wyborczej, a dziś mamy taką ordynację, że jeżeli polityk, no taki młody polityk będzie się bardzo starał i będzie się bardzo słuchał, to ma szansę, słuchał swojego szefa, to ma szansę, że znajdzie się na listach za 4 lata. Jeżeli nie będzie, no to się na liście nie znajdzie.
No tak, ale propozycja Kukiz 15, która mówi o tym, że mielibyśmy mieć jednomandatowe okręgi wyborcze w każdym państwie, w którym one są stosowane na zachodzie, czyli mówię Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, czyli tych starych demokracjach, one generują dwupartyjne systemy, tak? Więc
De facto nie mamy takiego? De facto.
No w tej chwili
tak, obóz rządzący i opozycja.
No tak, tylko że jakby my jesteśmy trochę gdzie indziej, jeśli chodzi o nawet stan demokracji, bo celem systemów proporcjonalnych i to takie w większości państw Europy Środkowo-Wschodniej zostały przyjęte po 89 roku, było stworzenie jak najbardziej pluralistycznej sceny politycznej ze względu właśnie na tę sytuację, która była typowa dla okresu transformacji. Natomiast w systemach zachodnich systemy większościowe, one miały sprzyjać tworzeniu takiego właśnie dwubiegunowego podziału. Jedni rządzą, drudzy są w opozycji. Oni mieli na to wieki. My do takiego podziału, myślę, po pierwsze nie jesteśmy dojrzali, a po drugie wcale to nie będzie, moim zdaniem, powodowało to, że tacy kandydaci właśnie niezależni będą wchodzić do parlamentu, bo nawet jeśli wejdą, to ich głos będzie tak niewielki, że w ogóle nie będą mieli wpływu.
Czyli może po prostu, i tu już postawimy kropkę, potrzebna jest też częściowo zmiana mentalności.
A to zdecydowanie. I to jest ten element transformacji, na który trzeba poczekać najdłużej. Rzeczywiście jest najtrudniejszy do przeprowadzenia.
Dziękuję państwu bardzo.
Problemem, jedno zdanie. Problemem naszej polityki nie jest kwestia instytucji, a kultury politycznej, która często traktowana jest zupełnie błędnie jako kultura osobista. Kultura polityczna to zupełnie coś innego, ale to, jak myślę, temat na inną rozmowę.
Na inną audycję, na inną rozmowę. Doktor Izabela Kapsa, UKW w bydgoskim studio, pan doktor Sławomir Sadowski, także Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Toruńskim, studio. Państwo są oczywiście politologami. Dziękuję bardzo, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Do widzenia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny w poniedziałek. O 9:15.